Ze mną w radiowym studiu Tomasz Kosmalski, inicjatywa Wolna Szkoła. Dziś mówimy o wolności edukacyjnej i o tym, co tak na dobrą sprawę w szkole można i jak mało można, żeby mieć realny wpływ na zmiany, które w polskiej szkole powinny zachodzić i na te, które w polskiej szkole nie powinny zachodzić. Inicjatywa Wolna Szkoła to też szereg działań, które podejmujecie na rzecz praworządności w oświacie, prawda?
Dokładnie. Jesteśmy tam, gdzie tworzy się prawo oświatowe. Uczestniczymy w wysłuchaniach publicznych. Bardzo często jesteśmy w Sejmie. Jesteśmy uczestnikami, uczestniczkami paneli dyskusyjnych. Bierzemy udział między innymi w Kongresie Kobiet, bo edukacja jest kobietą, bo szkoła jest kobietą, szkołę właściwie tworzą kobiety.
Tworzą kobiety, ale też poniekąd z musu, bo to są zmuszone wybierać zawody gorzej płatne, bo mężczyzna jako ten, który utrzymuje rodziny, i tutaj jesteś takim potwierdzeniem tej teorii, że z pensji nauczyciela rodzinę no nie sposób utrzymać, albo przynajmniej jest bardzo ciężko. To jedna osoba, tak jak ja spotykam nauczycieli, z którymi rozmawiam, to zawsze ja pracuję dla pasji, a mąż dla pieniędzy. To tak się dzieli.
Trochę tak jest.
Dwóch pasjonatów w domu to raczej trudno, ale takie małżeństwa też nauczycielskie się zdarzają. Dużo gorzej też mają rodzice, dzieci, które już jakieś trudności na przykład edukacyjne przechodzą. Tu sytuacja też nie jest łatwa.
Zgadzę się z tobą. Na szczęście u mnie jest tak, że ja jestem tą osobą, która pracuje dla pasji z powołania. Moja partnerka rozwija firmę i jest taką ważną częścią rodziny pod względem ekonomicznym. Dlatego to mogło grać, ale wydaje mi się, że ja całe życie nie mogę dla samej idei pracować. I pomyślałem właśnie o tym, że ta idea nie jest najważniejsza. Wtedy, kiedy mój syn się urodził, to wtedy zmieniła mi się perspektywa. I to, że odchodzę, to nie znaczy, że ja rezygnuję ze spraw edukacyjnych, z walki o szkołę. Jestem z Wolną Szkołą i będę do końca. Dopóki edukacja w Polsce nie będzie miała wyższego poziomu, i postanowiłem założyć fundację, która będzie pomagała uczniom, uczennicom w normie intelektualnej i też tych, którzy potrzebują szczególnego wsparcia, czyli osób z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, osób z spektrum autyzmu, ze spektrum autyzmu, ale też zakładam, że ta fundacja moja wyczekana będzie pomagała osobom uczącym, nauczycielkom i nauczycielom, którzy bardzo często się wypalają, którzy są mobbingowani przez wiadomo przez kogo.
Ten, którego imienia nie można wymawiać, jak w Harrym Potterze. To, co łączy tą dyskusję i nam scala, że wszyscy w tym systemie jesteśmy jacyś zniewoleni, zagubieni. Zagubione są dzieci przede wszystkim, które są tutaj głównymi ofiarami. Zagubieni są rodzice, którzy próbując się angażować, tak na dobrą sprawę, mimo świetnych przepisów związanych z funkcjonowaniem w teorii całkowitej, rad rodziców, wpływu na program nauczania, wpływu na podstawę programową, tak naprawdę zbierają tylko składki. Dodatkowo dzieci, którym dyktuje się w statusach szkolnych, jak mają się ubierać, jak mają się zachowywać, jak mają myśleć. Nauczyciele, którzy nie wyrabiają czasowo ze sprawdzaniem wszystkich prac klasowych, kartkówek, przeładowaną podstawą programową, dyrektorzy placówek, którzy tym wszystkim, tym całym chaosem próbują zarządzać na tyle, na ile mogą. Kuratorium, które zawsze jest gotowe zgonić odpowiedzialność za cały system na tego dyrektora, który z kolei dalej przekazuje to wszystko do wykonania nauczycielom. I to jest praca ponad siły. To trzeba chyba jakichś takich głębszych zmian systemowych. I te próby, które podejmuje Wolna Szkoła i te działania, które możecie śledzić na Instagramie, na Facebooku. Dzisiaj mówiłem troszeczkę naokoło, obok tego, ale one są obecne w debacie. To jaka jeszcze zmiana w świadomości? Kogo powinna nastąpić? Bo przecież my o tych problemach wszyscy wiemy, dyskutujemy, wiemy, jakie to są problemy, znamy je. I co?
Nic dodać, nic ująć. Świetnie to ujęłaś. Szkoła jest bardzo często przykrym obowiązkiem, że po prostu musimy ją zaliczyć, bo to jest miejsce, w którym ogromnie dużo się wymaga. Stanowczo za dużo. I dlatego młode osoby są niezadowolone, są wkurzone, że muszą tam chodzić. Muszą wcześnie wstać i słuchać mądrali, osób, które im mówią, jak żyć i które tłoczą do głowy wiele niepotrzebnych rzeczy, informacji. I taka młoda osoba kończy szkołę, ma bardzo złe wspomnienia ze szkołą. Nauczycielka jest niedofinansowana, bez motywacji przychodzi do pracy. Rodzice, tak jak powiedziałaś, płacą składki na Radę Rodziców i właściwie nie angażują się w inne aktywności szkolne. Więc to jest marazm, to jest nuda, to jest przestrzeń jakaś taka zaprzeszła. I co my możemy teraz zrobić dla tej biednej polskiej szkoły? Po pierwsze, odchudzić podstawy programowe. Po drugie, zacząć prowadzić zajęcia w formie projektów, nie od dzwonka do dzwonka. Ktoś kiedyś zbadał wpływ dzwonka na zapamiętywanie. Okazuje się, że jak zadzwoni dzwonek, to człowiek automatycznie wyłącza myślenie i zapomina, o czym była mowa. Więc pozbądźmy się dzwonków ze szkoły, a nasze głowy będą miały więcej przestrzeni, żeby coś wynieść z zajęć. I myślę, że sukcesem dla polskiej szkoły będzie to, żeby prowadzić zajęcia w porozumieniu ze środowiskiem lokalnym. I jeszcze raz to powtórzę, z organizacjami pozarządowymi, które są super mądre, które są super nowoczesne. I chyba najważniejsza rzecz jest taka, przestańmy permanentnie oceniać, wstawiać pały. To bardzo demotywuje. I co mogą zrobić nauczycielki i nauczyciele, żeby ta szkoła była normalna i żeby do niej młode osoby chętnie przychodziły?
O tym powiemy po przerwie, w ostatnim wejściu antenowym, więc zapraszam serdecznie do wysłuchania.